Jak rozumiem, będąc emigrantem, tęskni pan przede wszystkim za bojarami?
Tak, ale już tych bojar nie ma i już ich nigdy nie będzie.
Nawet nie ma pana domu przy Słonimskiej?
Nie ma, został zlikwidowany, ale coś dziwnego dzieje się zawsze w duszy emigranta. Emigrant to jest taka dziwna istota, która ma w sobie muzeum teraźniejszości. Wszystko jest muzealne, ale trwa to w tym samym czasie, w którym wyjechał. Niby się zmienia świat dookoła, ale w jego rzeczywistości nic się nie zmienia i kiedy przyjeżdża do miejsca, z którego wyruszył, jest obrażony na to, że się zmieniło. Dla tych, którzy żyją w tym miejscu, wszystko przepływa jak woda. Zmienia się, bo musi, a dla emigranta nie. Stąd ta gorycz taka wewnętrzna, że takiego bym powiedział nawet człowieka, który zmartwychwstał i wychodzi i mówi, gdzie jest mój świat, a świata tego już nie ma.
To wróćmy może trochę do tego dawnego świata, pana dzieciństwa, młodości, przede wszystkim na bojarach w Białymstoku. Wspomina pan między innymi, że na bojarach było świniobicie, to już doświadczenie dla dzisiejszych dzieci zupełnie niedostępne, ale i zabawy w kałużach, na błotnistych ulicach, bijatyki, dokuczanie sąsiadom, skoki do ogrodów sąsiadów na jabłkach, a z kolei w kontrze sąsiadka Kasia, która grała etiudy Chopina na pianinie.
Więc świat pełen kontrastów. Prawdopodobnie dzisiejsze dzieci już nigdy nie doświadczą tego, co myśmy mieli okazję doświadczyć w takim trochę połamanym świecie. Nawet miałem ciekawą refleksję na spotkaniu w Warszawie, kiedy jedna pani powiedziała, zazdroszczę wam, że przeżyliście takie dzieciństwo. Chociaż był to okres opresyjny, bo komunizm, ale tak naprawdę to my, dzieci, byliśmy wolni. I ta wolność jest właściwie na stronach tej książki.
Z jakiego Białegostoku pan wyjechał?
Kiedy ostatni raz szedłem przez Planty i widziałem walające się papiery, brudne, gdzie ludzie byli smutni, przerażeni, bez przyszłości, to powiedziałem do swojego przyjaciela, ja tutaj już nigdy nie wrócę. Ja nie chcę tego oglądać. A później ze łzami w oczach tęskniłem. To był 81 rok. To był bardzo opresyjny okres dla nas wszystkich. Kiedy staliśmy na dworcu gdańskim w Warszawie, taka grupa ludzi przebiegała i krzyczała, będzie stan wojenny, będzie stan wojenny. A myśmy stali z żoną i trzymaliśmy za rękę naszą 2,5-letnią córeczkę i tak myśleliśmy, dojedziemy do tej Austrii, czy nie dojedziemy. No to było bardzo przejmujące, ciężkie przeżycie, a później czekanie pod obozem na przyjęcie, obozem uchodźców, bo tam się wszyscy gromadziliśmy, ci, którzy opuścili Polskę. Musieliśmy patrzeć też na naszych rodaków, którzy czasami tracili swój honor i chcieli przekupić strażników, żeby ich wpuścili poza kolejnością, co też jest w końcu tej książce opisane. To były przykre widoki. Czasami się wstydziłem, że mówię tym samym językiem. Ale no cóż, życie jest takie, jakie jest.
Austria to był taki prawie roczny przystanek przed główną wyprawą do Stanów Zjednoczonych. Kiedy już pan dotarł do Stanów, kiedy już pan wyjechał, jak to pan pisze w swojej książce, z klatki komunizmu tutaj u nas, to miał pan ochotę, pokusę rozpłynąć się w tym wielokulturowym amerykańskim społeczeństwie, czy raczej trzymać się wyłącznie z Polakami?
Na początku żeśmy przybyli do Washington State, to jest bardzo blisko Seattle. Tam był nasz pierwszy punkt i tam nasz sponsor też był, wspaniały człowiek, pilot pasażerskich samolotów. Pozwolił nam postawić pierwsze kroki w Ameryce. Miał pochodzenie czeskie, mi się wydaje. Do tej pory mamy z nim kontakt. Wspaniały człowiek. Bardzo dużo nam pomógł. Ale też pomogli nam Ukraińcy. To byli pierwsi ludzie, którzy do nas przyszli i się spytali, czy potrzebujemy kołdrę. To byli pierwsi ludzie, którzy powiedzieli mi, mamy taki stary samochód, może weźmiesz. Może trochę trzeba podreperować. I to byli właśnie też Ukraińcy. Później w Chicago też taka rodzina ukraińska dała nam pierwsze mieszkanie. Stąd mam wielki sentyment do ludzi z Ukrainy. I kiedy zdarzyła się ta sytuacja, że Ukraińcy potrzebowali od nas pomocy, widziałem, jak fantastycznie zachowali się moi rodacy. To tam właśnie za oceanem byłem wzruszony i dumny z tego gestu, który potrafił mój naród zrobić, bo ja też korzystałem z gestu ludzi z Ukrainy.
A jeśli chodzi o kontakty z Polakami właśnie?
Pracowałem w radiu, więc miałem kontakt z Polonią w Chicago, miałem kontakt z Polonią w Cleveland, w Ohio. Trochę też reportaży nagrałem, które są w tej właśnie książce Odnajdywanie ojczyzny. Trochę to inaczej wygląda za granicą. Mnie bardziej interesowali ludzie, którzy nie mieli szczęścia w życiu i popadli w różnego rodzaju tarapaty. I o nich właśnie robiłem reportaże. Co mnie najbardziej frapuje w tym wszystkim, to jest nasz język ojczysty. To jest jedyna ojczyzna właściwie, która nam zostaje na emigracji. W tym się mieści wszystko.
Co można zrobić z tą tęsknotą, o której pan tak pisze? Bo można wrócić tu na stałe, ale można zostać za granicą i podsycać tę tęsknotę za swoją małą ojczyzną.
No, trudne pytanie. Moja żona nawet ostatnio napierała na mnie, że a może byśmy się jednak przenieśli. Nie. Po 42 latach, kiedy się ma tam wnuki, kiedy ma się tam dzieci, ja przynajmniej nie jestem w stanie przenieść się tutaj. Poza tym moi przyjaciele w większości już odeszli. Świat, który zaistniał, jest piękny. Ja widzę, jak pięknie jest w naszym kraju i Warszawę to bym porównał do Nowego Jorku nawet.
A Białystok? Wyglądamy tutaj przez okno kawiarni na rynku Kościuszki.
To jedyne miejsce właśnie przy tym rynku Kościuszki jest dla mnie bardzo ujmujące ze względu na to, że tutaj się niewiele zmieniło. Ta architektura pozostała, przypomina mi moje lata młodzieńcze. Tylko ludzi brakuje, bo architektura nie zapełni tego, co jest między ludzkimi relacjami.
Ale ci ludzie są w książce.
Tak, opisałem ich w książce, zaistnieli tam i mam nadzieję, że te wszystkie rzeczy, które opisałem, kiedyś będą dla przyszłych pokoleń ważne jako historia.